Zegarek jest, kojarzy.
A, dziękuję, dobrze. Przepraszam, że ja to... Wiesz, no ale ty wiedziałeś mniej więcej, no co to.
A za co mnie przepraszasz?
Że ci nie wysłałem.
A nie!
Mam nadzieję, że mnie na tamten świat jeszcze nie będziesz wysyłał. Szanowni Państwo, no cóż ja mogę powiedzieć? Pierwsza uwaga jest taka. Faktycznie ja wyjadę stąd ze zmienioną samowiedzą, bo wczoraj Darek Łukasiewicz przekonywał, że z założeń, które są eksplicite lub implicite w książce obecne, to niezależnie od moich intencji, być może nawet podejrzewał, że ja się z tym nie zgodzę, dałoby się uzasadnić teizm. No teraz Jacek, co prawda wątpił, czy tam, znaczy, albo przynajmniej nic na ten temat nie mówił, czy tam by się dało uzasadnić teizm, ale niezależnie od tego z wszystkich tez, które się w książce znajdują i to eksplicite, da się uzasadnić przynajmniej duże prawdopodobieństwo czy racjonalność wiary w nieśmiertelność. No to w takim razie ja niezależnie od intencji swoje zadanie wykonałem, nawet apologetyczne. W takim razie to też chciałbym, żeby ojcowie dominikanie zapamiętali. A co do teraz uwag, więc tych już bardziej krytycznych, które tutaj Jacek sformułował. Znaczy, może jeszcze do tego dowodu. To nie jest uwaga złośliwa w żadnym wypadku Jacku, ale ja Jacka postrzegam od lat jako człowieka, który rzeczywiście jest takim chrześcijaninem par excellence, który w każdym dostrzeże tą duszę, która z natury jest chrześcijańska i właściwie nawet w czasami tezach najbardziej fałszywych znajdzie jakieś jądro prawdy czy jądro racjonalności i tak je przedstawi, żeby one funkcjonowały. No i za to mogę tylko podziękować. Natomiast pytanie, czy to rzeczywiście gra? Był taki złośliwy recenzent profesora Simberna, przy okazji też o tym z profesorem Judyckim dzisiaj przy śniadaniu rozmawialiśmy, który po tej książce The Christian God, w której Swinburne dowiódł, że muszą być trzy i tylko trzy osoby boskie i z konieczności trzy, powiedział, że gdyby Kościół ogłosił, że jest siedem osób boskich, to Swinburne by z jednakową koniecznością udowodnił, że jest siedem i musi być siedem. Więc mam nadzieję, że... Nawet z konieczności. Akurat troistość Boga Swinburne uważał, że z konieczności, dlatego, że czwarta osoba boska by już nic nie wnosiła, więc właśnie z konieczności jest trójca. Ale mam nadzieję, że taka intencja Jacka nie była, że niezależnie od tego, jakie tezy wypowiemy, to nieśmiertelność dowiedziemy. Chyba, że o to też Jacka podejrzewam, być może zastosował tu zasadę implikacji, że z fałszu wynika wszystko, a skoro w mojej książce są same tezy fałszywe, to wynika z nich i życie wieczne. A co do teraz uwag krytycznych, co do metody i do tych uwag dotyczących duszy, która nic nie znaczy, czy jest ewentualnie niespójna. Ja próbowałem pokazać jedną rzecz, że albo nic nie znaczy, albo jest niespójna, albo w takiej mniej więcej w taki sposób mniej więcej starałem się argumentować, albo nic nie znaczy pozytywnie, bo pewne tezy, które jej przypisujemy, że jest niematerialna, nieśmiertelna, prosta i tak dalej, mogą być potraktowane jako tylko zaprzeczenia pewnych cech pozytywnych, które znamy z doświadczenia. Skądinąd pytanie, czy znamy, co to jest materia, czy to jest śmiertelne, skończone i tak dalej, ale wydaje się, że bardziej to znamy niż zaprzeczenia. Bądź też, jeśli mówimy i to o różnych opisach tego stanu nieśmiertelnego, duszy, kiedy się mówi, to są one niespójne z tego powodu, że przypisuje się takiej duszy nie tylko samowiedzę, nie tylko świadomość, ale również pewne zmysłowe obrazy, widzenie, słyszenie i to nie tylko dotyczy opisów opartych na seansach spirytystycznych, ale również rozumianych przez chociażby świętego Augustyna czy świętego Tomasza dosłownych opisach chociażby cierpień duszy w czyśćcu. I on tam się zastanawia, czy jest ogień niematerialny, czy ten, jakie są rodzaje ognia i tak dalej. Ja wiem oczywiście, że dzisiaj, że możemy powiedzieć, że to są wszystko metafory, ale właśnie istota leży jakby w tych metaforach, których używamy. Te metafory są zawsze jakoś odniesione do pewnych treści zmysłowych. Być może słowo niespójne jest tutaj za dużo, być może to jest kwestia ograniczoności naszego języka, ale to jest jakby próba wyjaśnienia tego, co tutaj starałem się zrobić. Co do innej uwagi, że tutaj nie mamy absolutnie rozstrzygających racji, tu się, jak rozumiem, z Jackiem zgadzamy, ja to też chyba jak mantrę powtarzałem, że ani jednego, ani drugiego nie możemy ostatecznie za rozstrzygające uznać, no ale Jacek właściwie wtedy przywołuje mnie do porządku, odwołując się do sytuacji sądu, że jednak sędzia nie może zawieszać sądu, musi wydać wyrok. No ale drodzy Państwo, sąd niekiedy umarza sprawę z powodu braku dowodów, braku wystarczających dowodów. I oczywiście teraz Jacek będzie argumentował, no ale chwileczkę, to czasami ogłasza niewinność oskarżonego, ponieważ wszystkie okoliczności, powiedzmy, niepewne, wszystkie wątpliwości trzeba na korzyść oskarżonego rozstrzygać, czyli jednak jakąś decyzję podejmie i wobec tego być może ja też powinienem tak postąpić, że wszystkie wątpliwości na korzyść oskarżonego. Ale ja Państwu podam przykład, który mi powiedział znajomy adwokat, który on zapewniał, że jest przykładem niewymyślonym, tylko taki, który miał kiedyś w polskim sądzie miejsce. Dwóch braci bliźniaków i prowadzili samochód na zmianę, ten sam, wobec tego na kierownicy były ślady, odciski palców jednego i drugiego. Prawdopodobnie jechali obaj tym samochodem i jeden z nich prowadził, jeden siedział jako pasażer i ten, który kierował, no zabił rowerzystę. Sąd umorzył sprawę z tego powodu, że jeden brat bliźniak mówił to drugi, a ten mówił to ten drugi. I sąd uznał, że jest 50% szans, że, znaczy jest pewność, że uwolni winnego i jest 50% szans, że skaże niewinnego. W związku z tym umorzył sprawę. Czasami niestety również takie sytuacje się zdarzają. No nie mówię już o tym, że są wyroki błędne, są rewizje procesów i czasami również ponowne prześledzenie wszystkich tych śladów i tak dalej. Także tu nie zawsze ta praktyka sądownicza byłaby do tych kwestii rozstrzygająca. Natomiast oczywiście może być rozstrzygająca egzystencjalnie, że po prostu dokonujemy pewnego wyboru. I tu oczywiście ten wybór jest jak najbardziej racjonalny. To zresztą myślę, że chyba w książce jakoś udało mi się pokazać. Natomiast ostatnią uwagę bym powiedział taką. Nie wiem, czy to ja czytając Jacka, czy Jacek czytał mnie, ale widzimy, chciałbym powiedzieć tak, że może się jakoś postępujemy tak samo, czy korzystamy z tej samej metody, bo a może się Jacek zaraził, czytając moją książkę argument, kontrargument, kolejny kontrargument, bo przedstawił pewne argumenty, od razu wskazywał słabości, potem słabości ewentualnie próbował je osłabić i znowu jeszcze ewentualnie wskazać, co mogłoby być pozytywnego, ale konkluzja właściwie już teraz jest tylko taka. Dokonujemy być może na podstawie tych samych przesłanek różnych wyborów. I być może tyle. Natomiast nie wiem, skąd Jacek ma takie przekonanie. Tak odczytałem, że moja intencja była taka, żeby ludziom zdruzgotać przekonanie o nieśmiertelności. Bo tam gdzieś w pewnym momencie tego wywodu się tak pojawiło. Przeciwnie, to można by równie dobrze powiedzieć, że ja za wszelką cenę starałem się sam siebie przekonać, że jednak jest jakaś racja, żeby w nie wierzyć. Dziękuję bardzo.